Studio reportażu i dokumentu przedstawia. Misję w Turcji zakończyła grupa ratownicza USAR Poland, w skład której wchodziło 76 strażaków i 8 wyszkolonych psów. Do Turcji wylecieli oni już następnego dnia po trzęsieniu ziemi. Udało im się uratować 12 osób. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Ocalić życie.
W środku nocy obudził mnie SMS, co mi się raczej nie zdarza, dlatego że na noc staram się mieć wyłączony dźwięk, mam tylko wibracje, a mimo to w środku nocy obudził mnie SMS. No i zobaczyłem, co się stało. Zobaczyłem, jaka siła, 7,8 było podane w pierwszej fazie. Zobaczyłem, w którym miejscu to się wydarzyło. No i jakby bardzo szybko zdałem sobie sprawę z tego, że to nie jest tylko jeden z kolejnych SMS-ów, tylko że coś się zacznie dziać.
Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Według najnowszych informacji w obu krajach zginęło łącznie ponad 310 osób, 1000 jest rannych.
Wstrząs miał magnitudę 7,8. Żywioł zniszczył wiele budynków.
Epicentrum wstrząsów zanotowano w pobliżu 2-milionowego miasta Gaziantep w Turcji.
Otworzyłem komputer. Wszedłem na stronę, gdzie jest pewnego rodzaju platforma do wymiany informacji na temat kataklizmów.
Tomasz Traciłowski, zastępca dowódcy grupy USAR.
No i na tej stronie zauważyłem, że bardzo szybko zaczęły się pojawiać kolejne osoby, które zaczęły obserwować sytuację. Został wrzucony topik, została wrzucona informacja, że takie trzęsienie ziemi było. No i w zasadzie jakby wydawało się oczywiste, że rozwój sytuacji to jest kwestia już nawet nie tyle dni, co tak naprawdę najbliższych godzin. By nie czekając już na informacje ze stanowiska kierowania, ponieważ pracuję na co dzień w Komendzie Głównej, właśnie w wydziale, któremu podlega stanowisko kierowania, siadłem do pociągu, no i dosyć wcześnie byłem w pracy. W momencie, kiedy dojeżdżałem do pracy, już wiedziałem, że cała ta machina alarmowania ruszyła i że tak naprawdę już coś się zaczyna dziać. Także w momencie, gdy dojechałem do pracy, kiedy wszedłem na stanowisko, już kolega, brygadier Grzegorz Borowy, który był dowódcą grupy, poinformował mnie, że jestem brany pod uwagę, jeśli chodzi o wyjazd. No za chwilę się okazało, że mam być jego zastępcą i już zaczęliśmy wtedy uruchamiać całą machinę i wykonywać działania, które są przewidziane w takiej sytuacji.
Teraz szybka decyzja jeszcze, czy wysyłamy ciężką, czy średnią grupę. No stwierdziłem, że jeżeli tak duże są szacunki i że pomoc jest potrzebna w tym momencie praktycznie każda, no to nie ma co się zastanawiać, bierzemy ciężką grupę.
Grzegorz Borowiec, dowódca grupy USAR Poland.
I lecimy w takim największym składzie. Do 6 już mieliśmy decyzję ministra o tym, że grupa może jechać, zaczęliśmy załatwiać już samolot, zaczęliśmy załatwiać wszystkie procedury, bo to trzeba też decyzję ministra podpisaną mieć na papierze. To trzeba mieć rozkaz komendanta, trzeba sformować grupę, trzeba przygotować sprzęt. Trochę nam zeszło się, bo to tak naprawdę trzeba było ten cały sprzęt załadować na samolot. Cały samolot po brzegi był wyładowany naszym sprzętem, bo tego sprzętu było ponad 20 ton. Przylecieliśmy na miejsce do Gaziantep, to jest w Turcji, takie dość spore miasteczko, południowo-centralnej części Turcji. Przylecieliśmy tam o 2 w nocy czasu lokalnego, czyli tak naprawdę no niecałe 24 godziny po wystąpieniu trzęsienia ziemi, czyli dość szybko. O 4 rano tam było to trzęsienie ziemi, więc jeszcze tak niecałe 20 godzin.
To była moja czwarta akcja, trzecia ratownicza, bo byłem wcześniej po trzęsieniu ziemi w Iranie w 2003 roku, w 2010 na Haiti. Natomiast byłem również jako ekspert mechanizmu ochrony ludności w ramach misji koordynacyjnej po trzęsieniu ziemi i tsunami w Japonii w 2011 roku.
Na początek najnowsze doniesienia z Japonii. Po silnym trzęsieniu ziemi w uszkodzonej elektrowni atomowej w Fukushimie na północy kraju doszło do eksplozji i wycieku radioaktywnego. Runął jej dach i ściany. Rannych zostało przynajmniej 4 pracowników elektrowni. Rząd Japonii rozszerzył strefę ewakuacji wokół niej do 20 kilometrów. Wcześniej obowiązywała 10-kilometrowa. Ewakuowano już niemal 50 tysięcy mieszkańców z tej strefy. Rzecznik japońskiego rządu podał, że radioaktywność wzrasta w stopniu, jaki przewidywano. Gromadzone są...
Jeśli chodzi o trzęsienie ziemi w Japonii 11 marca 2011 roku, no, mówimy o takim zjawisku, taki kataklizm kompleksowy. Złożyło się na niego parę czynników. Oczywiście ten jakby pierwotny czynnik, który wygenerował ten kataklizm, to było trzęsienie ziemi, którego skutkiem, oprócz tego, że oczywiście doszło do zniszczeń, było tsunami, które spustoszyło wybrzeża Japonii, zwłaszcza wyspy Honsiu. No i kolejna rzecz, która tutaj się stała, to była kwestia tej awarii elektrowni Fukushima Daiichi, która doprowadziła do tego, że uwolnione zostało promieniowanie jonizujące. W Japonii byłem jako członek zespołu ekspertów do spraw koordynacji pomocy europejskiej. Bardzo poważnie od samego początku podeszliśmy do tego tematu, jeśli chodzi o promieniowanie. Począwszy od wyjazdu z kraju, tutaj z jednostki chemicznej, wtedy z JRG numer 6 z Warszawy, otrzymałem dozymetr, który wziąłem ze sobą. Tam na miejscu mieliśmy w grupie dwóch specjalistów, którzy mieli za zadanie tylko i wyłącznie bieżące monitorowanie tej sytuacji radiologicznej. Każdy z nas miał 3 dozymetry, więc to promieniowanie było na bieżąco mierzone. Oczywiście trzeba było też się pilnować w jakichś takich sytuacjach bardzo typowych, czyli jechaliśmy w miejsce, które było oddalone niedaleko od elektrowni, mówiąc niedaleko, mówię o jakichś 60-80 kilometrach. Ten pył, który leżał na ziemi, to jest coś, co nam może zagrażać, że warto wymyć ręce, warto wymyć podeszwy. To zabezpieczenie, to monitorowanie powodowało, że byliśmy bardzo spokojni, aczkolwiek zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ta sytuacja też się może w dowolnym momencie zmienić i tutaj każdy z nas dostał taki, nazwijmy to, lekki zestaw ochrony radiologicznej, czyli takie lekkie ubranie ochronne plus maskę przeciwgazową, do tego buty. Kiedy te sprawy związane z promieniowaniem nagle uległyby pogorszeniu, to tutaj bylibyśmy w stanie też sami jakoś tam zareagować. Było bardzo charakterystyczne dla Japończyków to właśnie ta ich organizacja i to ich zdyscyplinowanie. Społeczeństwo bardzo mocno przygotowane do kataklizmów. Jako społeczeństwo na pewno bardzo dobrze przygotowani do tego typu zdarzeń, ale oczywiście skala przerosła wszystko. I taki obraz, który gdzieś mi został w głowie, to był port w miejscowości Otsu, jeśli się nie mylę. I w tym porcie statki, kutry rybackie powyrzucane na brzeg. Taki obraz, który mi chyba z tej Japonii został najbardziej.
Turcja wprowadziła stan nadzwyczajny. Ankara poprosiła też o pomoc społeczność międzynarodową.
Polscy strażacy z grupy Huzar gotowi wyruszyć z pomocą ratowniczą, napisał na Twitterze komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak. Pomoc zapowiedziały także Stany Zjednoczone.
A wstrząsy były odczuwalne w kilku sąsiednich krajach, w tym na Cyprze, w Izraelu i w Strefie Gazy.
Ta akcja różniła się od wszystkich poprzednich tym, że mieliśmy wymierny sukces. Oczywiście to jest takie zawsze trudne do powiedzenia, bo jeżeli grupa odnajdzie żywą osobę, mówię o tym fakcie, no to zawsze mówimy o sukcesie. Jeżeli grupa nie odnajdzie żywej osoby, to wcale nie oznacza porażki, tak? Bo grupa po coś pojechała, sprawdzała rejon, który miała sprawdzić, ustaliła, że tych żywych osób tam nie ma. Dzięki temu inne grupy mogły działać w innych sektorach i być może kogoś znalazły. No a poza tym jest jakby wiele zmiennych, które wpływają na to, że czasem ta szansa na znalezienie żywej osoby po prostu nie zostaje nam dana. Więc jakby te wcześniejsze trzęsienia ziemi, czy te akcje ratownicze, w których brałem udział, no zawsze właśnie były obarczone tą taką nutką smutku i niespełnienia, że mimo, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, to nie udało się uratować żywych osób. Natomiast w przypadku Turcji, no tutaj ta liczba oszołamiająca również dla nas, 12 osób, to ogromny sukces, który nas napędzał. Ratownicy byli tak mocno pod wpływem emocji i takich pozytywnych emocji, że problemem było ściąganie ich z sektorów. Mimo, że byli zmęczeni, oni chcieli cały czas dalej pracować. Mimo, że oczekiwaliśmy, że będzie za chwilę podmiana, bo w takim systemie pracujemy, człowiek jest tylko człowiekiem i nie jest w stanie pracować non-stop, no to jednak problemem było to, każdy chciał pracować jak najwięcej. W momencie, kiedy ten czas od trzęsienia ziemi upływa, ta realna szansa na odnalezienie żywej osoby jest coraz mniejsza.
Temperatury w nocy spadają poniżej zera, więc niebezpieczeństwo wychłodzenia osób, które są uwięzione pod gazami, jest ogromne. Szansa na znalezienie osób żywych jest dość jeszcze duża, natomiast boimy się, że w ciągu kilku najbliższych godzin te szanse dość mocno spadną, dlatego postanowiliśmy, że wyślemy na razie jeszcze dodatkowych ratowników na strefy, żeby jak najwięcej osób postarać się znaleźć.
Same działania były dość ciężkie z różnych względów, bo właśnie ten mróz, silny, taki zimny wiatr, który wiał zaraz po tym, jak zachodziło słońce, nagle temperatura spadała kilka stopni, więc my byliśmy w ogóle na wysokości około 1000 metrów, to już otoczeni szczytami górskimi. Tam był śnieg, było bardzo zimno. Sam mróz utrudniał działania, chociażby przez to, że wchodząc do takiego gruzowiska, tam puszczaliśmy na grzewnicę, żeby w razie czego też osoby poszkodowane, jeżeli już były znalezione i były wydobywane, żeby te osoby tam też miały w miarę komfort cieplny. Więc taki ratownik, który wchodził do środka, on miał dość ciepło, natomiast wychodził na zewnątrz, znowu miał zimno. Zaraz chwilę znowu wracał, miał ciepło, wychodzi, znowu miał zimno. To na pewno wpływało, odbijało się potem na jakieś tam naszym zdrowiu. widząc to, że tak dużo tych osób jest uratowanych, to działała adrenalina i to dość mocno. I mieliśmy problem czasami tak, żeby tych ratowników ściągać do bazy, bo niektórzy po prostu mówią, a to jeszcze godzina zostaniemy, pomożemy tu chłopakom, tak, bo my wiemy, co się dzieje, wiemy, jak tam. I takie mamy powiedzenie łódzkie 15 minut, jak chłopaki gdzieś tam kogoś zlokalizowali i później 15 minut jest nasz. No i to się wydłużyło tam praktycznie do 20 godzin, więc i to już potem zaburzało cały ten rytm odpoczynku, więc staraliśmy się potem już to trzymać dość rygorystycznie, żeby tam sobie po prostu nikt nie na tych strefach nie zostawał zbyt długo i raczej sobie wrócił do obozowiska, odpoczywał. Mamy takich dwóch kolegów, Sławka i Olka, którzy trochę przez to, że oni też pełnią dość specyficzne funkcje. Sławek był dowódcą operacyjnym, Olek był szefem zespołu rekonesansu, więc oni bardzo często jeszcze wyjeżdżali, zanim wyjechała grupa na rekonesans obiektów. Mieliśmy informację, że od lokalsów, że gdzieś na miejscu jeszcze słychać jakieś głosy, no to zwykle oni, to jedziemy. No i potem już po jakichś dwóch, trzech dniach już oni po prostu tak jak zombiaki chodzili po tym obozowisku, więc, ale cały czas nie chcieli spać, więc zostali przypisane dwie osoby jeszcze, które po prostu pilnowały, że oni ma się wyspać, tak, bo po prostu no jakbyśmy stracili dwóch tak dość istotnych z punktu widzenia działań ludzi, no to też by było dla nas potem słabo, że no nie jesteśmy w stanie wykonać rekonesansu, bo dwie takie w sumie sprawdzone osoby nam padły gdzieś tam w środku akcji ze zmęczenia, więc natomiast no, to często jest tak, że po prostu się tego nie odczuwa. Ja też pamiętam, że w sumie pierwsze 24 godziny to ja byłem bez snu.
Członkowie grupy poszukiwawczo-ratowniczej Husar uratowali spod gruzów 10. już osobę. Komendant główny podkreśla, że strażacy pracują bez przerwy w zmieniających się kilku 15-osobowych zespołach.
Przenikliwy bardzo wiatr, który bardzo nam utrudnia sprawę. No marzną psy, marzniemy my, no ale adrenalina jest wielka. Co parę godzin wyciągamy kogoś, to jest dodatkowa jakby taka mobilizacja.
Na miejscu jest w sumie 76 strażaków, ratownicy medyczni i 8 wyszkolonych psów. Do Turcji wyruszyła też grupa około 50 ratowników.
Specyfika takich budynków wykonanych w technologii żelbetowej powoduje to, że po zawaleniu takiego budynku tworzą się nisze, w których może przeżyć człowiek.
Ludwik Tyszka, strażak.
Tutaj wiedzieliśmy, że takie te nisze się tworzą i że jest duże prawdopodobieństwo na odnalezienie żywych osób. No i to w zasadzie potwierdziło się zaraz po tym, jak wyszliśmy do działań już ratowniczych, jak zespół rekonesansu zrobił rozpoznanie i wskazał te budynki, w których jest największe prawdopodobieństwo wydobycia tych żywych osób. Jak się okazało w niedługim czasie, za chwilę grupy, które pierwsze weszły do działań, za chwilę meldowały o namierzonych żywych osobach i po krótkiej też chwili wydobyciu tych osób.
Dla nas był ogromny szok, że tak dużo osób w tak krótkim czasie się mamy, że to są osoby żywe, często w bardzo dobrym stanie, więc byliśmy mega szczęśliwi, że tak szybko te osoby się udało wydostać, bo dla ratownika no to jest naprawdę największy sukces, żeby kogoś uratować, wyciągnąć spod gruzów i dla naszej grupy też z tego, co dowiadywałem się od starszych kolegów, to ostatnio wyciągnięta osoba taka żywa przez naszą grupę, to było w 1999 roku w Turcji też.
Staliśmy akurat zadanie przejęcia, wydobycia kontaktu, jak się okazało, ostatecznie czterech osób, czteroosobowe rodziny z budynku.
Grzegorz Stój, strażak.
Te osoby były pod 5-6 piętrami betonu, więc droga dotarcia była dosyć skomplikowana, to wydobycie trwało kilkanaście godzin. No mieliśmy cały czas kontakt głosowy z tymi osobami i ten kontakt głosowy to jest też o tyle ciekawe, że to czasami trwa nawet naprawdę kilkadziesiąt godzin, gdzie my te osoby słyszymy, te osoby słyszą nas nawet, pewnie lepiej nas słyszą niż my ich, natomiast już kiedy ma ta osoba uwięziona kontakt, już na pewno czuje się dużo lepiej, bo wie, że prędzej czy później to ta pomoc dotrze. I co pokazuje, że nawet ludzie bardzo wyczerpani mieli tyle siły, że byli w stanie stukać, krzyczeć, drapać, robić cokolwiek, żeby nam pomóc. Ostatnią osobę wyciągaliśmy około doby, gdzie tak naprawdę podjęliśmy tak jakby wejście z trzech różnych kierunków i dopiero po 16-18 godzinach okazało się na przykład, że dwa z tych kierunków uniemożliwiają nam dotarcie i musieliśmy podjąć decyzję, na który jest właściwy. Okazało się akurat, że właśnie ten, którym my pracowaliśmy, jest najbliżej i najszybciej dotrzemy do tej osoby. To po kolejnych godzinach okazywało się strzałem w dziesiątkę, że zaczynamy tę osobę widzieć, albo widzieć rękę, albo Już słyszymy po prostu ten głos, który jest już naprawdę blisko. To jest taka chwila, w której i tak nie ma jeszcze czasu na euforię, ponieważ samo dotarcie to jest jedno. Natomiast to, że już dotknęliśmy tej osoby, ona nawet nie była jeszcze w stanie na nas spojrzeć. Tylko słyszała głos. Pewnie najważniejszy był dla niej ten moment, jak już poczuła dotyk ratownika.
Bardziej miły, to chyba ta czteroosobowa rodzina, którą udało się wydobyć dosyć szybko w porównaniu do tej ostatniej osoby, bo ta ostatnia bodajże po 18 czy 20 godzinach, to ta rodzina chyba po 4 godzinach pracy została wydobyta. No i taki najmilszy moment z tej akcji to taki, że jak żeśmy już zrobili dojście do tych osób i mogliśmy zobaczyć je na własne oczy, i że w zasadzie nic im nie dolega, są całe, niepołamane, no to już napawało optymizmem. Radość wkradła się w nasze serca. Natomiast taki najbardziej chyba chwytający za serce moment w tej akcji to było, jak wydobyliśmy dwójkę dzieci z ich mamą i ostatni został ojciec, głowa rodziny. I on jak już widział to, że jego dzieci i żona jest bezpieczna, po prostu rozkleił się i popłakał. No, nas tam było w środku, w tym tunelu, z któregośmy ich wydobywali, dwóch, i staraliśmy się go tam pocieszyć, poklepać. Natomiast widzieliśmy, że samo poklepanie go po ramieniu dużo mu dało i uspokoił się trochę. Natomiast no, to dla nas było to zrozumiałe, że po prostu emocje w takiej sytuacji są ogromne.
Najtrudniejszy moment, z którym również zetknęliśmy się w Besni, to moment, kiedy trzeba przerwać działania w sektorze. Kiedy trzeba przerwać działania na budynku. Mieliśmy taką sytuację, kiedy w pierwszej fazie działań ratowniczych mamy potwierdzenie, że mamy żywą osobę i później, mimo że akcja trwa, to z czasem już z tą osobą tracimy kontakt, za chwilę psy przestają sygnalizować. Dodatkowo dochodzi do tego niebezpieczeństwo związane z niestabilnością konstrukcji. Ten kluczowy to czynnik taki, że ta osoba, skoro ani sprzęt, ani elektronika, ani psy nie wskazują dalej, że ta osoba może żyć, to trzeba te działania po prostu przenieść na miejsca, gdzie wciąż jeszcze istnieje szansa znalezienia potencjalnej żywej osoby, a działania w tym miejscu przerwać. I to są takie, myślę, że dla ratownika jedne z najtrudniejszych decyzji.
Pamiętam na początku pierwszego dnia, jak byliśmy na rekonesansie, czyli na rozpoznaniu dwóch budynków, gdzie przyszedł do mnie taki zrozpaczony ojciec i mówił, że tam w tym na rogu budynku to była jego żona w 7 miesiącu ciąży i jego malutkie dziecko. I myśmy jakby robiąc rozpoznanie gdzieś tam zajrzeli, weszliśmy wyżej, no i okazało się, że tam już są ciała w tym miejscu. I widać było, że te osoby nie żyją. No i teraz była taka decyzja, mówić, nie mówić. No, facet był bardzo zrozpaczony. No, nie powiedzieliśmy mu, co tam zostaliśmy. Ja go zapewniłem, że cały czas jest nadzieja, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby te osoby, które będziemy mogli znaleźć, to znaleźć i wydobyć.
To jest walka z czasem i często przypadek prowadzi do tego, że kogoś się uda uratować, a kogoś się nie uda, bo po prostu ktoś był w takiej szczelinie, gdzie mógł się ruszyć, mógł cokolwiek zrobić i było go słychać, a druga osoba mogła być w głębi budynku gdzieś i po prostu mógł jej nikt nie usłyszeć. Dla każdego ratownika największą nagrodą to jest to, że uratuje to ludzkie życie. No, nie da się wyobrazić czegoś większego. Uratowanie człowieka to jest to, po co tam jedziemy.
Myślę, że te 12 uratowanych osób to było coś, co najbardziej nam wynagrodziło wszelkie trudy. Wracaliśmy z podniesionymi głowami. Oczywiście wciąż gdzieś za uszami zostaje to, że są osoby, które zostały pod tymi gruzami, no ale mogliśmy pomóc 12 osobom, czyli 12 osób dzięki nam może żyć dalej, może tworzyć tak rodzinę, może funkcjonować. Bardzo duża satysfakcja i takie trochę właśnie przesłanie tak naprawdę tych naszych działań, bo każdy strażak, czy w ogóle każdy ratownik ma gdzieś w sercu taką dużą radość za każdym razem, kiedy uda się uratować żywą osobę. No jest to tak naprawdę trochę zawód, a trochę misja. ta radość z tego, że udało się komuś pomóc, to są takie rzeczy, które chciałoby się odczuwać jak najczęściej. No ja wybrałem tą drogę, dlatego że mam poczucie, że coś dobrego po sobie zostawię.
Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany „Ocalić życie”.